Więc list Efezjan, drugi rozdział. Jesteście współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą Panu świątynią. W nim także wy wspólnie budujecie, aby być mieszkaniem, nie mieszkaniami, mieszkaniem Boga Duchu. Ta metafora się zmieniła, oczywiście, ale skupienie na wspólnocie jest takie samo. I tam w 4 rozdziale, w 16 wersecie, całe ciało sprawia, że ciało rośnie. Tutaj, w tym fragmencie, cała budowla wzrasta na świętą świątynię Panu. My czasami wywróciliśmy priorytety Boga do góry nogami. Jeżeli jesteś jak większość ewangelicznych chrześcijan, prawdopodobnie zakładasz, że twoja osobista formacja duchowa, a nie wzrost ciała, jest celem życia chrześcijańskiego. A więc Kościół jest środkiem, aby pomóc ci stać się bardziej jak Jezus. Nasza kultura konsumencka, cash, przygotuje nas od urodzenia, aby uczęszczać do Kościoła przede wszystkim po to, aby coś z tego wydobyć. Nie jestem tu dla Kościoła, Kościół jest tylko dla mnie. Priorytety Boga są wręcz przeciwne. Jak Paweł pokazywał w liście do Efezjan, 4 rozdziale, w 16 wersecie, kiedy łączymy się relacyjnie z innymi we wspólnocie, służymy sobie nawzajem naszymi darami, cel Boga, relacyjny, zdrowy, teologicznie solidny, ciało Chrystusa, staje się rzeczywistością w lokalnej wspólnocie. Oczywiście, kultywowanie wspólnoty chrześcijańskiej, korzystanie z naszych duchowych darów, to znane na tematy Biblii. Ale myślę, że rzadziej patrzymy na tę mentalność Pawła. Raczej patrzymy tylko na te wartości indywidualne, które pasują do nas. I tutaj też trzeba przyznać się. Paweł żył w konkretnym kontekście, który składał większy nacisk na wspólnotę, na kolektywie, mówiąc socjologicznie, na grupie po prostu. Tu mam cytat z żydowskiego historyka. Mogę. Kazanie będzie jeszcze dłuższe. Dobra. Historyk Józef Flawiusz, który żył mniej więcej w tym samym czasie jak Paweł, modlitwy o dobrą wspólnotę muszą mieć pierwszeństwo przed tym, które są dla nas samych, bo rodzimy się dla wspólnoty. A ten, kto stawia interesy wspólnoty ponad jego prywatne interesy, jest szczególnie akceptowalny dla Boga. Oczywiście to nie jest Pismo Święte, ale to pokazuje myślenie tamtej kultury, w tym szczególnie żydowskiej. I ale też widzimy teologię Józefa, że trzeba priorytetowo traktować dobro wspólnoty nad naszymi prywatnymi interesami. Tak naprawdę Bóg zaprojektował nas w ten sposób. Rodzimy się dla wspólnoty według Niego oraz jest najbardziej miły Bogu, szczególnie akceptowany przez Boga. My też... Następny slajd, proszę. Może tak zrobimy. Nie mówimy ojcze mój, któryś jest w niebie, ani daj mi dziś chleb mój, ani każdy nie prosi, aby tylko jego dług został mu odpuszczony, aby nie został. A, to wyłączone. Dobra, super. Dzięki. Nasza modlitwa jest publiczna, powszechna. Kiedy się modlimy się nie za jednego, ale za całe ciało. Ponieważ my, całe ciało, jesteśmy jednym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego odpuść nam nasze, jako my odpuszczamy naszym. Nie włócz nas, ale nas zbaw. I tak dalej widzimy w modlitwie pańskiej. I te zaimki są ważne. Nawet jak patrzymy na całe nauczanie Pawła, on przywiązuje zaimek pierwszej osoby, mój lub nasz, do słowa Pan 54 razy w swoich listach. Ale ta dystrybucja mój, nasz nie jest równa. Paweł pisze nasz Pan 53 razy w swoich listach. To znaczy tylko raz mówi mój Pan. Zawsze mówi nasz Pan. Tylko w liście do Filipian 3 rozdział 8 werset. Paweł koncentruje się w swoich listach na wspólnocie, nie na pojedynczych chrześcijanach. To nie znaczy, że nie ma ich tam, ale zdecydowanie to jest jego nacisk. Ale taki priorytet, który ci pierwsi chrześcijanie przypisują całemu Kościołowi, jest często sprzeczny z naszą wrażliwością kulturową. Miało to sens oczywiście w ich świecie społecznym, ich świecie z mocnym nastawieniem na grupie, ale nadal ma sens też dla nas, nawet w naszej kulturze. Paweł nie był jedynym, który myślał, że grupa powinna mieć pierwszeństwo przed jednostką. Takie silne myślenie było powszechne wtedy, nie tylko w żydowskiej kulturze, ale też w grecko-rzymskiej. Ale właściwe pytanie, czy to jest tylko fenomen kulturowy? Więc wracamy do listu do Efezjan, do 4 rozdziału. Zobaczymy naszą rolę jako jednostki w tym Bożym projekcie budowania społeczności, budowania ciała albo budowania świątyni. Ale oczywiście najpierw trzeba zobaczyć związek między tymi starożytnymi wartościami społecznymi a ponadczasowymi prawdami Pisma Świętego. Po pierwsze, każda teologia formacji duchowej, która ma być biblijna, musi zaczynać się od samej natury Boga, jako trzech osób doskonałej komunii ze sobą, dzieląc jedną boską istotą. Rozumiecie? Sam Pan Bóg jest wspólnotą sam sobie. Jako nikt inny. Oprócz może mamy jakiś znak tego, ale to zobaczymy za chwilę. Pismo Święte mocno uzasadnia praktykę wspólnoty chrześcijańskiej w intymności, którą podziela Ojciec, Syn i Duch Święty. I znajdujemy takie, takie wskazówki dotyczące związku między Bogiem jako Trójca z jednej strony, a społeczną naturą istot ludzkich z drugiej, już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, w 26 wersecie. Wtedy Bóg powiedział, uczyńmy ludzi na nasz obraz podobny do nas. Okej, my mamy być podobni do Boga, rozumiemy. Do Bogów przepraszam za takie skreślenie oczywiście, bo Bóg jest jeden, ale w trzech osób. Więc to też coś jest w tym, że my też mamy być podobni do tego obrazu Boga jako wspólnota, nie tylko jako pojedyncze ludzie. I więc stworzył Bóg ludzi na swój obraz. Na obraz Boży ich stworzył. Stworzył ich, człowiek, jako mężczyznę i kobiety. Pierwszy znak, a istniejemy też my, ludzie, istniejemy w dwóch formach. Tak, mężczyzna i kobieta. Ale razem jesteśmy człowiekiem. I jeszcze taki obraz pod koniec drugiego rozdziału. Jest to ważny werset, bo podkreśla właśnie to, co Bóg mówi w pierwszym rozdziale, że człowiek jest, ma być wspólnotą. Ale w tym akurat to nastąpi, jak mąż i żona już są tym jednym ciałem. To nie jest tylko coś na temat seksu. To jest coś na temat samej istoty Boga w nas. Ale więc, kiedy dojdziemy do Nowego Testamentu, to jest jasne, że nasze relacje z innymi chrześcijanami znajdują się w samym sercu naszego życia duchowego. I te relacje są zakorzenione w naturze samego Boga. Krótko przed swoim ukrzyżowaniem Jezus tak się modlił za swoich naśladowców, aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Widzicie? Jezus używa tego obrazu Boga, aby podkreślić naszą wspólnotowość i jedność tej wspólnoty. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Zwróćcie uwagę na tę frazę. Na tę frazę. Jezus modlił się, aby Jego naśladowcy doświadczyli tej samej jakości wzajemnej relacji, jakiej On doświadcza z Bogiem Ojcem. I tak to jest w Kościele, nie? To jest żart. Wiem, że często nie jest. Ale to jest ten ideal. Wiele nakazów w Nowym Testamencie siebie nawzajem też pokazują, jak to ma być jako relacje we wspólnocie, w tym zjednoczonym ciele pojedynczych członków. Jezus nie wahał się obalić tych wartości kulturowych, które nie są zgodne z Ewangelią. Tak naprawdę same przesłanie Ewangelii jest wyrazem wartości silnych grup. Często mówimy, Jezus umarł za moje grzechy. A Biblia dużo częściej mówi, Jezus umarł za nasze grzechy. No może to nie ma znaczenia, bo i też za moje, i za twoje, i za nasze. Ale i to skoczy przez ten slajd. Takie silne grupowe podejście do wspólnoty, które charakteryzował wczesne chrześcijaństwo, nie może być odrzucone jako kulturowe tylko opcja, która jest nieodpowiednia dla naszych kościołów, dla naszych czasów dzisiejszych, bo jest na samej naturze tego trynitarnego Boga. Tak jak widzieliśmy w Ewangelii Jana. Też widzimy to, i to jest w następnej metaforze, którą ma, ale widzimy to, kiedy Jezus traktował swoich uczniów jako rodziny, już zastępczą. Już nie ma tej ziemskiej, ale uczniowie są. I wtedy też, kiedy Chrystus oddał siebie za Kościół, jak czytamy w Ewangelii, w liście do Efezjan, w 5 rozdziale. Więc teraz możemy wrócić do listu do Efezjan, do 4 rozdziału, aby zobaczyć szczegółowo, w jaki sposób my jako jednostki pasujemy do tego projektu Bożego wzrostu ciała. Więc to taki krótki diagram. Poszczególnych wierzących, czyli my jako jednostki przyczyniamy się do rozwoju całej, duchowo przynajmniej, całej wspólnoty chrześcijańskiej. Pierwszy sposób, główny myśl, jeszcze raz, całe ciało wzrasta, pierwszy sposób relacyjny. Łączymy się z innymi w tej rodzinie kościelnej. I tu Paweł używa takiego obrazu z fizjologii, z biologii, aby to pokazać to. I to używa tego jeszcze raz w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, w 19 wersecie, kiedy on mówi, całe ciało stanowi powiązaną szczęgnami i stawami jedność i utrzymuje to, co jest mu potrzebne, aby wzrastać Bożym wzrostem. To jest paralelny fragment. Tutaj, tam Paweł bardziej wyraźnie używa tych obrazów, tych metafor z biologii, ale chodzi o to, że ciało składa się z różnych kończyn, które są ściśle ze sobą powiązane. Nie da się ciało może funkcjonować bez różnych tych elementów. Ja mogę funkcjonować, jak stracę palec na przykład, nie? Albo nawet jeszcze coś większego. Ale ten palec nie funkcjonuje bez całego ciała. O to chodzi. To jest właściwy obraz, a nie odwrotnie, jak często my mówimy. Oczywiście każdy poszczególny członek też jest w tym ważny, bo każdy poszczególny członek jest też źródłem czegoś dla całego ciała i jest to ważne. I to jest to samo, co Paweł chce nam powiedzieć, że wtedy budujemy siebie w miłości, siebie, ale właśnie kogo? My jako pojedynczych też, ale przede wszystkim nas jako grupy budujemy siebie w miłości. I tak powinno być w Kościele. Relacje między wierzącymi stają się skuteczne tylko wtedy, kiedy każda część działa prawidłowo. Ale to prawidłowe działanie może oznaczać wiele rzeczy. I biorąc pod uwagę nacisk Pawła na darach duchowych i też w tym kontekście w 8 i 11 wersecie, ale też w 1 liście do Koryntian, to widzimy, że Paweł tutaj prawdopodobnie ma na myśli nasze duchowe dary, te różne dary, które my wszyscy posiadamy, którymi dzielimy się we wspólnocie. I to stanie się źródłem jakby zaopatrzenie dla całego ciała, aby budować nie siebie nawzajem, nas, ale budować całe ciało. Więc te dwie cechy, te relacyjne związane ze sobą i też używanie tych naszych duchowych darów powodują, że właśnie wspólnota jako całość wzrasta tak, że buduje się w miłości ten cel Boga. I to według tego fragmentu to jest właśnie ten Boży plan, Boży projekt duchowej przemiany. Ja rozumiem. Patrzę nawet na niektóre twarze. Takie myślenie może przestraszyć nas. Szczególnie, bo Randy mówi o budowaniu grupy, nie o duchowej formacji pojedynczych osób. To też jest ważne. Ale tak, mówię o budowaniu wspólnoty. Mówię o budowaniu ciała. To może przestraszyć nas, szczególnie jeżeli mieliśmy dużo kontaktu z misjonarzami zachodni. Szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. Którzy mocno składają nacisk na indywidualnym wzroście. Poza wspólnotą. Ale jestem przekonany, że Biblia inaczej uczy. Czy można wzrastać poza wspólnotą? Można, troszeczkę, ale skąd wiesz, czy wzrastasz poza wspólnotą? Jaki będzie egzamin tego poza wspólnotą? Ty sobie mawiasz, że wzrastasz, bo czytasz Biblię i coś zmieniasz w swoim życiu? Fajnie. Chwała Bogu. Zrób dalej, ale sprawdź tego też w obecności innych ludzi, czy to jest prawda, bo często niestety pomijamy sobie. A teraz popatrzmy szybko na list do Rzymian 12 rozdział, parę tylko wersetów. Znowu Paweł łączy obraz Kościoła jako ciało Chrystusa z tematem duchowego wzrostu. Czytam pierwsze dwa wersety najpierw. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako doskonały wyraz waszego kultu. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się poprzez odnowy myślenie, aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe. I tutaj ewidentnie nacisk na początku tego rozdziału jest na pojedynczych ciałach, pojedynczych osobach. Ale jak czytamy dalej list do Rzymian, cały 12 rozdział, widzimy, że jest to mocno jest mocny nacisk na wspólnocie. Zaczyna się od tych pojedynczych ciał i więc możemy zacząć rozumieć, że to tylko dotyczy mnie. No nie, dotyczy znowu całego ciała, całej wspólnoty. Zgubiłem się w tych notatkach, ale nigdy to wzrost mój, indywidualny, jest wystarczający samo w sobie. To musi być w kontekście wspólnoty. Nie mam tego w notatkach, ale na slajdzie widzimy kolejne wersety z listu do Rzymian, 12 rozdział, i widzimy, że znowu jest to związane z całym ciałem tutaj. I Biblia wzywa nas do takiej miłości wobec Boga, całym sercem, duszą, siłą, umysłem. Ale też często być może spotkaliśmy się z wybitnymi teologami, z ludźmi, oglądamy w internecie, które świetnie się znają na Pismo Święte i czytamy o ich życiu, albo znamy, wiemy, może nawet z doświadczenia. Czasami brakuje im miłości, łaski do innych. Coś jest nie tak wtedy. Ten ktoś może jest świetny w tym, co robi, ale to nie buduje wspólnoty ostatecznie. Jest mniej, oczywiście, mniej pomocny. Łącząc właśnie list do Rzymian, 12 rozdział, od 1 do 5. List do Efezjan, 4 rozdział, szczególnie 16 werset. Widzimy, że jesteśmy przemienieni przez odnowę naszych umysłów, pierwsze dwa wersety 12 rozdziału, kiedy łączymy się i trzymamy razem ciele Chrystusa. Ciało, całe ciało sprawia, że ciało rośnie. Rozkwitamy w naszym indywidualnym życiu, kiedy korzystamy z naszych duchowych darów we wspólnocie ze sobą nawzajem. A my też widzimy, nawet z biologii, że my rodzimy się za, dla wspólnoty, we wspólnocie i dla wspólnoty. Tak samo jak Józef Flawiusz pisał 2000 lat temu prawie. Bo ostatnie odkrycia z dziedziny neurologii są zgodne z takimi biblijnymi dowodami, które mówią, że rodzimy się dla wspólnoty, że wspólnota jest ważna. Paweł opisuje owoc ducha jako, pamiętacie, miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Na tym najbardziej podstawowym poziomie wzrastania w Chrystusie, mówimy o takiej formacji duchowej, wiąże się z wzrastaniem w tych chrześcijańskich wartościach, owocach. I te postawy, zachowania są zazwyczaj wyuczone, praktykowane, doświadczane w kontekście relacji międzyludzkich. Gdzie ja mam doświadczyć albo ćwiczyć miłość, cierpliwość, dobroć, życzliwość, łagodność, jeżeli ciągle jestem sam? No wiem, to brzmi jako raj, nie? A ja mogłem być cierpliwy ze sobą, ale z żoną? Z dziećmi? Z innymi ludźmi w mojej wspólnocie? Sorry, Panie Boże, ale nie dam rady. To zostaję sam. I wtedy jestem doskonały tym owocem Ducha Świętego. Oczywiście to żartuję, ale widzimy. Widzimy, jak to jest absurdalne. Jak mogę stać się bardziej cierpliwy z moimi dziećmi? Bardziej miły dla mojej żony? Bardziej życzliwy dla kogoś w pracy? No właśnie. Eksperci fizjologii ludzkiego mózgu dają fascynującą odpowiedź na takie pytanie. I to Kurt Thompson, czący anatomię duszy, mówi o tym, że on studiuje neurologię, studiuje funkcjonowanie mózgu i on chce też wyjaśnić przez to, a on nie jest wierzącą osobą, ale chce wyjaśnić właśnie, jak to się dzieje, albo wyjaśnić pewne rzeczy, których my wszyscy doświadczamy. Więc on daje taki przykład. Wyobraź sobie, że siedzisz przy stole w restauracji z trzema przyjaciółmi. Kelner przynosi 4 szklanki wody. 5 minut później jeden z twoich znajomych podnosi szklankę, aby wypić wody. Doświadczyliście tego? Siedzicie razem, jeden ktoś podnosi szklankę, aby pić wodę. Co jest najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej reakcji innych osób? Też podnoszą. Tak samo wiemy, jak ktoś kicha, często, albo żeba, bardzo często też. Jest, my czujemy to, że musimy. Albo też widzę często. Może też zauważyliście, że to się dzieje u ciebie. Witek jest ewidentnie wyjątkowym człowiekiem. Żartuję. Jest, jest, ale nie jest to zły wyjątek. Ale więc, neurolodzy określają to już jako neurony lustrzane. Mówią, że wypalanie tych neuronów lustrzanych zachęca nas do naśladowania zachowania innych. Twój system neuronów lustrzanych wystrzeli, może nie posiadasz, nie wystrzela, kiedy widzimy, że nasz znajomy właśnie pije wodę, albo siedzi w ten sposób, albo drzewa. I taki system tych neuronów ułatwia uczenie się nowych zachowań. Uczymy dzieci, jak używać widelca. I to się dzieje, kiedy właśnie te neurony lustrzane są aktywowane i dziecko robi to, co my robimy. Ale tu nie przestajemy tak funkcjonować już będąc dorosłymi ludźmi. Tak samo jest. I tak Bóg nas stworzył. Oczywiście każdy z nas posiada swój mózg. To nie jest tak, że istnieje grupowy mózg, ale też razem z fizyką kwantową, ale z tą neurologią widzą, że jest jakiś związek między tymi neuronami różnych osób. Dziwne, ale tak Bóg nas stworzył, że potrzebujemy właśnie wspólnoty. I tutaj może czytaliście, jak mówiłem, ale mamy ten przykład z tej samej książki na temat empatii. Dla empatii, jak on opisuje, moglibyśmy też łatwo zastąpić cierpliwość, życzliwość, wierność albo inny owoc ducha. Więc neurolodzy mówią o tym, a Pismo Święte mówi o czymś podobnym. We wspólnocie uczymy się, jak działać z życzliwością, z miłością, z cierpliwością. Jak mogą stać się bardziej uprzejmy dla mojej żony? Jak rozwijać się w takich różnych duchowych wartościach? No właśnie, według neurologów, jeden ze sposobów jest angażowanie się w bliskie relacje z kimś, kto jest dla mnie miły. A to brzmi egoistycznie, ale jak jesteśmy z kimś, który jest dla mnie miły, my też zaczynamy reagować. I odwrotnie też. Jak ktoś jest niemiły, też czasami reagujemy w ten sam sposób. Ale to też właśnie dzieje się we wspólnocie. Dodajemy moc Ducha Świętego do tej mieszanki i widzimy, jak działa formacja duchowa. Mogę być miły, mogę uczyć się, jak być miły, mogę uczyć się w miłości, mogę nawet tylko w kontekście wspólnoty. Neuronauka lubi mówić, że nie ma czegoś takiego jak pojedynczy mózg albo pojedynczy neuron. Ja nie wiem, nie wierzę jeszcze w to. Jeszcze chcę trzymać się właśnie tym, że ja mam swój, jestem pojedyncza osoba, ale rozumiem, że jednak potrzebuję wspólnoty. Ja też zdaję sobie sprawę, że mamy różne osobowości. To, co mówię, mniej pasuje może dla introwertyków niż dla ekstrowertyków. Ale ja sam jestem introwertykiem i widzę, że chociaż lubię być sam, potrzebuję ludzi, aby rozwijać się. Nie bardzo rozwijam się sam. Potrzebuję jeszcze kogoś innego. Więc ostatnim sposobem docenianie znaczenie ciała Chrystusa dla życia duchowego i wzrostu jest właśnie rozwiązanie tego sposobu, w jaki wspólny i utrzymywany razem we wspólnocie pomaga nam doświadczyć tej miłości Boga do nas jako poszczególnych wierzących. Kilka wersetów przed nauką o rozwoju ciała Paweł też modli się za chrześcijan w Efezie. To jest w trzecim rozdziale, nie w czwartym. Tak, dobrze. Niech on według bogactwa swojego majestatu obdarzy was przez swojego ducha siłą umacniającą wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, czym jest szerokość, długość, wysokość, głębokość, abyście poznali miłość Chrystusa, który przewyższa wiedzę i zostali napełnieni całą pełnię Boga. Ta rosnąca modlitwa jest powszechnie cytowana jako kluczowy dowód na to, że Bóg chce, aby każdy z nas osobiście doświadczył Jego bezgranicznej miłości do nas. Ale jak to się dzieje? Jak ja mogę wzrastać w moim pojmowaniu miłości Boga? Czy jest to tylko takie mistyczne doświadczenie, które dzieje się, kiedy się modlę, albo kiedy medytuję nad Pismem Świętym? Może troszkę, ale nie do końca. To chyba nie jest to, co Paweł ma na myśli. Tym bardziej, że umieścił to pomiędzy dwoma fragmentami na temat całej wspólnoty, całego ciała, całej świątyni. Szczególnie w tym, jak on porusza temat Żydów i pogan tej samej wspólnocie. Oczywiście, to nie oznacza, że modlitwa Pawła nie dotyczy nas jako jednostek, ale chodzi o to, że Paweł wyobraża sobie takie osobiste takie osobiste pojmowanie miłości Bożej we wspólnym otoczeniu. Aby rozumieli głębię miłości Chrystusa ze wszystkimi świętymi. Więc to znowu mamy to pojęcie i transformacja przez relacje. W jaki sposób poznanie miłości Chrystusa, które przewyższa wiedzę, odnosi się do tego tematu formacji duchowej w kontekście wspólnoty? Albo, innymi słowy, jak, w jaki sposób mogą uzyskać wgląd miłości Boga do mnie, ale też z przynależności do wspólnoty wierzących? No, prosta, ale może też głęboka odpowiedź. My uczymy się, my doświadczamy miłości Boga do nas jako jednostki, jako jednostek. Uczymy się jako kochać w zamian, kiedy pozwalamy sobie być znanymi i kochanymi przez inne w ciele Chrystusa. To jest najłatwiejszy sposób i najczęstszy sposób, w jaki możemy. Kiedy ciało Chrystusa jest połączone i trzymane razem przez każde wspólne, z którym jest wyposażony, uaktywnia się tajemnicze działanie między naszą relacją z Bogiem a naszymi relacjami z innymi. Wierzący razem wzrastają w rozumieniu łaskawej akceptacji Boga, gdy widzą to w czynach miłości i przebaczenia. I to jest ten obraz ciała jako metafora, który widzimy w liście do Efezjan.